Jest godzina 9.17, słuchają Państwo Poranka Wnet, a przy naszym telefonie jest pan Mirosław Ciełuszecki, przedsiębiorca, opozycjonista, który od wielu lat boryka się z pewnym problemem, o którym zaraz Państwu opowiemy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Pan Mirosław Ciełuszecki powrócił z emigracji w Stanach Zjednoczonych i zaczął w Polsce budować firmę. Jednak podczas dobrego funkcjonowania, między innymi z Markiem Karpiem, coś zaczęło się dziać niepokojącego. Zaczęły się pojawiać zarzuty. Opowiedzmy pokrótce historię, dlaczego firma upadła, dlaczego musiał pan zwolnić kilkaset osób.
Tak. No może historia jakby nie tak standardowa, ale zaczęła się na początku lat 90. Faktycznie wróciłem do kraju na takie wezwanie polityków, prezydenta Wałęsy, który pojawiał się już wtedy w Waszyngtonie, w Chicago. No i apel: wracajcie. No i uwierzyłem, wróciłem. Założyłem firmę, która zaczęła funkcjonować właśnie tu na Podlasiu, dlatego że stąd pochodzę. Jakby profil firmy był bardziej w kierunku takim handlowym skierowany, dlatego że w tych terenach, w tych rejonach nie ma żadnej takiej wielkiej tradycji przemysłowej, a ze względu jakby na kontakty tu ze wschodem, wtedy można było wchodzić jakby w handel między innymi barterowy, które zaczęliśmy robić. Tu wielką pomocą był dla mnie mój przyjaciel świętej pamięci Marek Karp.
Przypomnijmy, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich.
Tak, no i ekspert wysokiej klasy, ekspert z bardzo głęboką wiedzą.
No i co się zadziało? Założyli panowie firmę i co się zadziało, że firma zaczęła źle prosperować?
Nie, firma była moją firmą, Marek doradzał, nie był właścicielem firmy, żeby to było jakby to jasne. Firma pracowała i nie było żadnych problemów. Nagle się okazało po wyborach w 2001 roku, kiedy SLD doszło do władzy, okazało się, że jest jakaś przedziwna atmosfera, nagonki, a to się później objawiło w nieustających kontrolach skarbowych. A zaraz później jakieś kolejne domiary, i to domiary w milionach złotych. Dlatego że firma już w tym czasie była potentatem na rynku nawozowym. Sprowadzaliśmy duże ilości w skali setek tysięcy ton nawozów potasowych, które w całości są importowane z zagranicy. Polska nie posiada tych złóż. Atak, który został przeprowadzony jakby później zupełnie nieoczekiwanie, no wiązał się z tym, że po prostu zostałem aresztowany. Zostałem aresztowany o 6 rano.
Pod zarzutem jakim?
Pod zarzutem działania na szkodę własnej firmy. Przedtem zarzut był działanie na szkodę firmy Farmagroplant.
I za to się aresztuje ludzi?
No i za to zostałem aresztowany. Trafiłem na tak zwany dołek do Białegostoku, gdzie to przesiedziałem dzień, drugi. Później dopiero dowiedziałem się po 2 dniach o zarzutach, ale co dziwne już prokuratura wcześniej, dzień wcześniej, bo to było duże parcie na szkło prokuratury, poinformowała wszystkich, całą opinię publiczną, że oto jestem oszust i oszukałem firmę. Później się zorientowali, że to jest tym oszukiwaniem firmy, to wciskaniem tego jest pewien problem, bo firma jest moja. To także no, oszukiwałem sam siebie. No ale stało się. Zostałem aresztowany, no i przesiedziałem w sumie prawie 6 miesięcy.
Pan wystosował list między innymi do pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, także do Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości. Tutaj jest list między innymi podpisany przez Marię Dużewską, przez Wojciecha Borowika i przez różnych ludzi związanych z mediami, związanymi z polityką. Powiedział w tym liście, jest napisane, że zaginęły główne dowody, jeżeli chodzi o sprawę. Nie ma głównych danych, nie ma komputera, nie ma dysku, że przez 17 lat jest to absurdalny proces, który bije wszelkie rekordy przewlekłości, staje się najdłuższym w całej Europie. Tak jest rzeczywiście? Ten proces trwa tyle lat i nie da się za bardzo nic ustalić?
Dokładnie. Nawet organizacje społeczne sprawdziły, że nie ma tak długich procesów w Mongolii, co jest trochę jakby nawet no, trudne tutaj pewnie do uwierzenia. I proszę zauważyć, mieszkają w jurtach, jeżdżą na oklep na kobyłach, a procesów takich długich.
Ale ja jeszcze bym chciała wrócić do tego, bo powiedział pan i w tym liście też jest podkreślone to, że podczas rządów SLD była taka zakrojona operacja rozprawienia się z biznesem. Pan ma na to jakieś dowody? Pan czuł, że tak jest? Czy...
Ależ to oczywiście te dowody są ogólnie dostępne. Było przeprowadzone szereg analiz przez niezależne ośrodki badawcze, że w tamtym dokładnie okresie poszedł atak na około 200 firm, 200 przedsiębiorców, jakby niezwiązanych, niezblatowanych z tym starym układem. Ale tu chciałem podkreślić jeszcze jedno, jeżeli chodzi o ten list, chcę sprostować. To nie ja skierowałem ten list, ja nie jestem inicjatorem tego listu do premiera Mateusza Morawieckiego.
Znaczy nie, przepraszam, to jest Fundacja Wolność i Pokój, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Fundacja
dokładnie,
Promocji,
dokładnie.
Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra. A czego pan jako poszkodowany domagałby się od ministra Ziobro i od premiera Morawieckiego?
No właśnie, problem tu jest jakby trochę chyba inny, a może wkrótce jakby to przedstawię, o co chodzi. Na pewno nie jest normalne, jeżeli to trwa już 18 rok, no bo to jest absurd, ale problem tkwi w tym, jak to się rozgrywało, jak trafiłem już, prokuratura no ma prawo aresztować, no bo dbają o porządek, a sądy mają obowiązek sądzić. Sprawiedliwie i zgodnie, no i szybko. Ale jak moja sprawa trafiła do sądu, zaczęły się dziać następne absurdy. Po pierwsze, sąd nie mógł wierzyć, jak to tak mogłem oszukać sam siebie. Bo jeżeli sprzedałem działki za 7 milionów, no to sąd w żaden sposób tego nie rozumiał, dlaczego wpłaciłem z powrotem te pieniądze na kapitał spółki. Powstawało szereg pytań, jak to. I pewnie wtedy uznał mnie za wariata, bo sąd wydał postanowienie i skierował mnie do szpitala psychiatrycznego na badania. I to nie jest żart. Kto czytał Sołżenicyna, to wie, jak to było. No, jak to się trafiało do psychuszki. I to się działo, zostałem skierowany na badania psychiatryczne do szpitala w Choroszczy i to się działo w Polsce, kiedy wchodziliśmy już jedną nogą do Unii Europejskiej, do NATO. I oczywiście pojechałem tam, no przedtem była, no bo przyszło to postanowienie sądu, przerażenie w domu. No, bo mama naczytała się Sołżenicyna, to już od razu mówi, no o, to tak wraca forma stalinowska po rewolucji. Trafiłem tam kolejne jakieś ogromne nieporozumienie, bo po pierwsze sami nie wiedzieli, o co chodzi, i pytali mnie przedtem godzinę, jak się nazywam, a później jak to się stało, co tu robię. No wróciłem z Ameryki, z emigracji. No a po co? No żeby był apel wracać, no wróciłem do kraju, jak patriota. Ojczyzna wzywa, wracam.
Musimy zaraz kończyć. Ja wiem, że to są na pewno dramatyczne dla pana przeżycia, ale jutro ma być kolejna rozprawa. Powiedzmy w kilku zdaniach, bo za minutę czas antenowy nam się kończy. Co jutro ma być w tej sprawie?
No nie wiem, no trudno mi wyobrazić. No,
gdzie rozprawa ma się odbyć, może?
Sprawa ma się odbyć w sądzie apelacyjnym w Białymstoku o godzinie 9:00. Tych spraw już było setki. Tak, to już 100 któraś. No jakby trudno mi uwierzyć, że to będzie końcowa, dlatego że brak dowodów, brak dokumentacji, prokuratura zagubiła wszystko.
Powiedział pan o tym i ostatnie zdanie, jaki ma pan apel do ministra sprawiedliwości?
No apel jest zdefiniowany w apelu jakby organizacji społecznych, że tą reformę nie należy o tym tylko gadać, tylko należy zrobić. No i najwyższy czas. Należy zreformować cały wymiar sprawiedliwości.
Mówił pan Mirosław Ciełuszecki, przedsiębiorca, opozycjonista, także emigrant ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Na pewno będziemy z panem się jeszcze w tej sprawie kontaktować w najbliższą środę już po wyroku albo po rozprawie. Dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Jest godzina 9:27. My już się z państwem żegnamy. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy Poranek Wnet. Jan Oleński wydawał dzisiejszy Poranek Wnet. Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła dzisiejszy Poranek Wnet. I zapraszam już w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego i wyjazdowej ekipy, między innymi też Łukasza Jankowskiego, na dzisiejszy Kurier w południe, jutrzejsze popołudnie, a także jutrzejszy Poranek Wnet z Jasionki, gdzie odbywa się kongres 590. Politycy, najważniejsi politycy w kraju, przedsiębiorcy, prezesi największych spółek. To wszystko, drodzy państwo, na antenie Radia Wnet. Teraz się już żegnamy i posłuchamy studia Bejrut. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?